Krzysztof Zaremba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, między innymi zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jest naszym gościem. Witam, panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ośrodek badawczy Dobra Opinia we współpracy z 18 gazetami regionalnymi grupy Polska Press opublikował wyniki sondażu prezydenckiego. Chodzi o największych 18 polskich miast. Na ten moment w Szczecinie liderem jest Piotr Krzystek, który zdobywa 54% poparcie. Drugi jest Bartłomiej Sochański, 18%, Sławomir Nitras trzeci, 15%, Jacyna Wit, Małgorzata Jacyna Wit 9% i Dawid Krystek niespełna 4%. Te wyniki pierwszego dużego sondażu są dla pana zaskoczeniem?
Nie, to znaczy ja myślę, że pozycja trzecia jest znacznie przeszacowana. No ale jeśli będziemy mówili o reszcie kandydatów jako o poważnych ludziach, nie o komediantach, to rzeczywiście ta 1, 2, 4, 5 to może wyglądać rzetelnie, chociaż wystawiliśmy kandydata, który ma szansę wygrać te wybory i to dużą szansę, to po pierwsze. Po drugie, zawsze jest tak, że urzędujący prezydent, włodarz i to kilka kadencji, ma pewną taką rentę. To jest porównując do wyścigów samochodowych, no bije się mistrza, ale mistrz ma lepiej, bo ma to pole position. Natomiast jak może być, jeśli chodzi przez resztę wyścigu, to nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Na pewno wystawiliśmy człowieka doświadczonego. W lotnictwie wojskowym jest takie określenie, które bardzo pasuje tutaj. Wysokomanewrowy, perspektywiczny. Powiem, i tak bym określił naszego kandydata.
Ja wrócę jednak do ocen politologicznych. Dla dużej części jednak komentatorów i znawców tematu ten wynik Sochańskiego jest zaskoczeniem. Dlaczego? Dlatego, że Bartłomiej Sochański po prawdzie nie prowadzi na ten moment w ogóle kampanii wyborczej. Z tego, co powiedział mi Maciej Kopeć w ostatniej rozmowie pod krawatem, on w tej chwili jakby zbiera doświadczenie, spotyka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, uzgadnia taktykę, praktycznie w tej przestrzeni publicznej nie występuje, albo te wystąpienia są bardzo umiarkowane. Ja powiedziałem, że nawet to jest defensywa. Natomiast w tym kontekście Sławomir Nitras zachowuje się zupełnie inaczej. To znaczy on jest nadaktywny, prowadzi tak naprawdę chyba już kampanię wyborczą od wielu tygodni, ba nawet od miesięcy. I ten wynik jest zaskakująco z kolei niski, 15%. Zresztą komentując wyniki tego sondażu mówił, że, zacytuję, on nie zna szerzej ośrodka badawczego Dobre Opinie.
Wie pan, no, już dawno mówiłem, to jest moja osobista opinia, ale wiele osób powiedziano, no, trudno, żeby Cyrulik Społeczna był prezydentem Szczecina, czy Szczecin cała wstecz, jak on na autostradzie. No, dajmy spokój, w ogóle rozmawiajmy o poważnych kandydatach.
Pański wynik z ostatnich wyborów, bo sprawdziłem w 2010 roku, oscylował też około 18%. Czy wynik na poziomie 25%, 30% Bartłomieja Sochańskiego będzie satysfakcjonujący?
Ja chciałem zaznaczyć, że jeśli chodzi o moją skromną osobę, gdyby nie ówczesna kandydatura pani Małgorzaty Jacyny Wit, miałem szansę na drugą turę. I proszę pamiętać, że sytuacja Prawa i Sprawiedliwości
była zupełnie inna wtedy.
W 2010 roku, jeśli pan pozwoli, bo to jest dobre porównanie, wrócę do tych moich ulubionych porównań wyścigowych. To był inny team, z innym samochodem, pokiereszowany, to było po Smoleńsku, to było po oddaniu władzy trzy lata wcześniej w skali centralnej rządowej, tak? To była zupełnie inna sytuacja i jeszcze na tak trudnym terenie. Także dzisiaj, patrząc na kondycję Prawa i Sprawiedliwości, mówię to oczywiście z całą pokorą, bo tak jak mówimy, pokora i praca, to nasz kandydat razem z nami ma szansę tutaj wykręcić dobry wynik, zrobić dobre, jak się mówi, dobre okrążenie i wygrać te wybory. Jestem o tym głęboko przekonany. Tak samo mówimy tutaj o wyborach prezydenckich w Szczecinie. Ale niezmiernie ważne są sejmiki. Niezmiernie ważne są sejmiki. Nie tylko ze względu na to, że one wyłaniają zarząd województwa, który ma między innymi wpływ na zarządzanie finansami, a jak to fatalnie wyglądało w zachodniopomorskim, to wiemy. Największe afery finansowe, melioracyjna, informatyczna w Polsce, w ogóle w dziejach samorządu wojewódzkiego, czasu jego ustanowienia, no umówmy się. Więc a poza tym jest też kwestia dbania o zrównoważony rozwój województwa, gmin. No, też są zarzuty, były i słusznie skierowane do Platformy i PSL-u, że faworyzuje się swoich tam, gdzie rządzą. Tak? I nieważne, czy się ma dobry projekt, czy zły, ważne jest, skąd się jest. Mówię tutaj.
Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o wyborach samorządowych. W ubiegłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, we czwartek pojawiła się informacja o tym, to jest informacja Gazety Wyborczej, że wybory samorządowe mogą być przełożone na wiosnę 2019 roku. Kategorycznie zaprzeczył tym informacjom minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, ale jednak oficjalnie dla Gazety Wyborczej wypowiedział się na przykład Andrzej Maciejewski, to jest poseł ruchu Kukiz 15, już pomińmy całą tę informację, ale wypowiedź samego posła. Do mnie nieustannie dzwonią samorządowcy, którzy z przerażeniem obserwują narastający bałagan przy organizacji wyborów. Więc pytanie, czy jest to informacja, która opiera się na bardzo słabych przesłankach, czy rzeczywiście, i na wątpliwej jakości rzecz jasna, i czy rzeczywiście jest jakiś realny problem z organizowaniem wyborów?
Cytując, panie redaktorze, źródła tych opinii, pan sobie już sam odpowiedział. No, Wyborcza i pojedynczy poseł. Nie, tutaj wypowiedział się minister Brudziński.
Żadnych wątpliwości nie ma?
Nieprawda, nie ma żadnych wątpliwości. Koniec, kropka. Wybory odbędą się jesienią przewidzianym.
Skoro mamy taką pewność, to wróćmy do historii. 23 czerwca 2017 roku. Pamięta pan tę datę?
Pamiętam.
Na pochylni Wulkan Nowa położono stępkę pod statek typu Ropax B145-1/01. Za chwilę minie rok. A opozycja nieustannie przypomina o tym, że budowa się nie rozpoczęła, że wiatr hula na pochylni i się nic nie dzieje. A młodzieżówka Platformy, chyba w marcu, jeżeli dobrze pamiętam, zwróciła uwagę na to, że nawet zniknęła tabliczka informująca o tym, że powstanie taka, a nie inna jednostka, którą, jeżeli dobrze pamiętam, symbolicznie przybijał były wicepremier Morawiecki.
No więc tak, mieliśmy w Szczecinie zjazd tak zwanego gabinetu cieniasów Platformy, albo tak jak celnie to ujął mój kolega poseł Leszek Dobrzyński, morderca wraca na miejsce zbrodni. Czyli mordercy stoczni przyjechali debatować tam, gdzie tą stocznię niszczyli. I tu nie jest do śmiechu, bo ja przypomnę tylko plany wycinania suwnic, pochylni, niszczenie suprainfrastruktury stoczniowej. Pan B skazany wyrokiem w tym tygodniu, prezes Silesii, z jego słynnym powiedzeniem, niech oszołomy w Szczecinie zapomną o budowie statków, etc., etc.
Tak, panie pośle, ale to jest wszystko historia, panie pośle.
Rok temu rozpoczęliśmy budowę promów. Mhm. Pierwszego z promów. Integralną częścią tegoż procesu jest projekt. To jest wykonanie projektu technicznego i wykonawczego. Otóż te procesy dobiegają końca, potem jest zamawianie materiałów, blach, cięcie blach i rozpoczęcie budowy. Nie dalej niż czwartek ostatni, Stocznia Szczecińska podpisała kontrakt na pierwsze dwa z serii kosterów. To są 90-metrowe jednostki masowce, które pływają w obrębie Europy, wokół Europy. Dla armatora niemieckiego, ale armator polski, prywatny też zakład. Co to znaczy? To znaczy, że stocznia ma wszystkie uprawnienia, to znaczy, że stocznia przeszła audyt, bo przecież praktyka jest taka, że najpierw armator zamawia, ale armatorowi to fajnie finansuje bank i bank sprawdza kondycję firmy i jej przygotowanie. I proszę pamiętać jeszcze jedną rzecz, że jak ruszy w tym roku budowa promu już fizycznie po tym procesie, o którym mówiłem, to ona musiała się gdzieś odbyć. I trzeba było odbudować między innymi pochylnię Wulkan, która była niszczona. Była częściowo zalana, była, bo nie były konserwowane te wrota wejściowe, była pozbawiona dostępu wszystkich mediów, które były niezbędne. To wszystko kosztowało 18 milionów złotych, wypracowanych przez Stocznię Szczecińską, zostało wpakowane w modernizację i odtworzenie tkanki. Jeszcze nie wszystko stoczniowej, jeszcze nie wszystko jest zrobione, to pamiętajmy. I powiem tak, ja się na przykład dziwię, że tacy ludzie jak Karol Brycki się wypowiadają na ten temat. Ja się jeszcze pytam
dlaczego,
się jeszcze raz.
Dlaczego pan używa sformułowania her, a nie pan?
Dlatego, że uważam, że chciałem zadać her Obryckiemu pytanie. Interes czyjej stoczni jest mu bliższy? Niemieckich czy polskich? Bo to, co oni wyrażają...
Ale jakie są przesłanki do postawienia
proszę,
tego pytania?
To odsyłam do posiedzeń Komisji Sejmowej Gospodarki Morskiej na stronie sejm.gov.pl i proszę zobaczyć, jak zachowują się posłowie.
Znaczy, co mówią?
Tak, co mówią, jakie pytania zadają. Na przykład, jeśli chodzi o port, o PZM, o stocznię. Wszystko jest w kontrze. Wszystko, żeby udowodnić, że się nie ma prawa udać.
Ale przyzna pan, ale
otóż,
panie pośle.
Otóż, momencik. Ale... Obiecaliśmy, że przemysł stoczniowy będzie odbudowany i będzie. Prom jest pierwszym z serii, bo będą dwa promy przynajmniej dla PZB i będą przynajmniej cztery promy dla Unity Line. Poza tym dzisiaj na świecie i na rynku jest tego typu sytuacja, że młodszych promów używanych niż 15-letnie nie ma. Nie opłaca się za tym, to co mówił też Paweł Brzezicki na waszej antenie, szef PZM-u, nie opłaca się remontować promów, opłaca się dzisiaj zamawiać nowe promy.
Panie pośle, mogę już coś powiedzieć, tak?
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo,
także,
że pan mnie udostępnił antenę.
Nie chcę komentować tego typu jakichś tam książek, że oni sobie książeczkami wymachują, że
ja
hula
nie,
wiatr...
Ja nie oczekuję, panie pośle, tego rodzaju
bądźmy
komentarzy.
Poważni.
Tak, ja oczekuję, że będziemy poważni, to znaczy pan będzie poważny, ja będę poważny. Fakty są takie, no po prostu, że od 23 czerwca roku ubiegłego nie rozpoczęto fizycznie pracy.
Nieprawda.
Znaczy, że się
nieprawda.
Toczą. Ale
nieprawda,
panie pośle, pan pozwoli, że ja tym razem ja skończę myśl. Prezes Stoczni Szczecińskiej Andrzej Strzeboński powiedział nam, że to nie są pierwsze, jedyne dwa zamówione masowce, że jest opcja, jest możliwość, że będzie kolejny aż 18.
Tak.
To powiedział Strzeboński. To są bardzo dobre informacje. Pytam o to.
Ja jeszcze chciałem dodać jeden fakt. 87 wodowań mniejszych jednostek.
Małych jednostek.
Przez ostatnie dwa lata. Czy wodujemy dużą jednostkę, czy mało.
Dobrze.
Wymogi teraz formalne muszą być
jasne,
te same.
Jasne. I to jest dowód też na jakieś zaufanie, które mają do tego zakładu, do tego podmiotu zagraniczni inwestorzy, tak, którzy nie wydają pieniędzy byle gdzie i
tak,
byle
to
jak.
To jest pieniądz komercyjny.
Ale wróćmy, bo staraliśmy się, pan wspomniał o tym, że Paweł Brzezicki mówił na naszej antenie wcześniej na ten temat. Natomiast ja bym chciał teraz jeszcze pana zapytać, kiedy możemy spodziewać się fizycznej obecności ekip przestępcy.
A to już jest pytanie do stoczniowców. To proszę pytać...
Ale pan z pełnym przekonaniem mówi, że projekt zostanie zrealizowany. Ja cały czas staram się uzyskać odpowiedź, kiedy.
Mówię to, co panu też powiedział minister Grubarczyk, to, co mówią fachowcy. W tym roku będą prace na pochylni. Nikt przytomny i odpowiedzialny w tym biznesie nie zamówi kilkudziesięciu czy setek ton stali na przykład bez projektu wykonawczego czy technicznego. To by, to by było marnotrawstwo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeszcze skoro żeśmy o tamtym gabinecie cieniasów rozmawiali. Ja chciałem przypomnieć też to, co było, wyrabiało się w PZM-ie. Jest afera stoczniowa, ale też jest to, co było w PZM-ie. 300 milionów euro zginęło. To jest prawie 1 300 milionów złotych. Firma stoi na nogach, ale firma wypadła z pierwszej piątki czy szóstki armatorów pod koniec setki armatorów, tak? Firma odtwarza się na szczęście. Te 177 milionów złotych zysku to jest bardzo dobry wynik. Ale mam jeszcze raz dobrą radę dla tych, którzy się wypowiadają ze strony Platformy na temat gospodarki morskiej. Siedźcie cicho, się nie odzywajcie.
Czyli Schetyna mówiąc, że gospodarka morska mówi o szefie Platformy Obywatelskiej. Gospodarka morska rządu to tylko obietnice i zapowiedzi, nic więcej. I zamiast całej naprzód jest cała wstecz. Nie ma racji.
Cała wstecz, jak nie teraz na autostradzie. Ja powiem tak, no rzadko się zgadzam z Radosławem Sikorskim, ale tego opinia o Schetynie, o tej Żuli Lwowskiej, no to jest akurat tutaj nie jest oderwane od życia, natomiast to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeszcze tam jeden taki artysta występował. On się nazywa Rosati Dariusz. No, jego miejsce jest tam, gdzie szefa z Regionalnej Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że ten człowiek ma czelność, jeszcze Platformę jako czelność wystawić tutaj do Europarlamentu, a to jest, przypomnijmy, były szef Rady Nadzorczej FOZ-u. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu mieliśmy rocznicę śmierci pana Falcmana z Najwyższej Izby Kontroli, który wpadł na tą aferę FOZ-u. Tam mnóstwo ludzi zostało uciszonych w sposób jednoznaczny, zabitych, żeby milczeli. No i no byle kogo i to niezaufanego, pan Rzemek by nie rekomendował na szefa Rady Nadzorczej FOZ-u. No więc pan Rosati, zanim w ogóle będzie jeszcze raz przyjeżdżał tutaj do Szczecina, by się tłumaczył, to trzeba go o to pytać. I Platformę oczywiście.
Gdyby nie był pan posłem na Sejm, a załóżmy przedsiębiorcą, to raz na miesiąc by bywał pan na wyścigach Formuły 1, więc muszę pana o to zapytać. Bo w ogóle sobie wyobrażam pana jako faceta z namiotem i śpiworem, który tam jeździ z wielkiego miasta do innego wielkiego miasta, albo na wielki tor na różnych kontynentach po to, żeby oglądać Roberta Kubicę. I teraz pytam, czy rzeczywiście jest szansa, by wrócił jako pierwszy kierowca jakiegoś teamu na tor?
Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że w przyszłym roku się otwiera duże okienko transferowe, bo 15 kierowcom w F1 kończą się kontrakty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Williams dołuje i to widać wyraźnie, postawili na pieniądze dwóch młodych dżentelmenów, którzy nawet nie potrafią opon rozgrzać, to musi im Kubica takie proste rzeczy tłumaczyć. Trzecia rzecz, no w Formule 1 jak piłka nożna, to jest wielkie show. To jest epicki powrót. Sam powrót, że ten człowiek w ogóle usiadł po takim ciężkim wypadku, gdzie on miał rękę w trzech częściach praktycznie, gdzie walczono o życie, potem, że mógł się ruszać, potem, że w ogóle mógł funkcjonować, że on wsiadł do bolidu F1, każdy, czy wcześniej do samochodu rajdowego. Ja prowadziłem kilka razy samochód rajdowy, amatorsko oczywiście, i to jest ciężki, potężny wysiłek. No. Także to jest człowiek, który ma wielki talent i ja myślę, że ta historia się skończy pozytywnie, bo któryś z teamów na pewno na niego postawi.
Czas minął, musimy tu postawić kropkę. Krzysztof Zaręba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie fan, tylko fanatyk sportów motorowych, był naszym gościem.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.